Pojęcie żydowskiego Araba działa niczym intelektualny test odporności na propagandę nowoczesności. Kto słyszy w nim sprzeczność, ten prawdopodobnie posługuje się językiem XX wieku. Dostrzeżenie w tej tożsamości historycznej możliwości pozwala odzyskać dawną mapę świata, zanim imperia wykreśliły na niej arbitralne linie podziału. Masud Hayoun w swojej pracy When We Were Arabs dokonuje aktu rekonstrukcji świata uznanego za niemożliwy. Jest to rzeczywistość, którą najpierw brutalnie rozbito, a potem ogłoszono, że nigdy nie istniała. Teza autora jest uderzająco prosta. Żydzi Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu byli organiczną częścią świata arabskiego. Nie występowali tam jako goście, lecz jako pełnoprawni współtwórcy cywilizacji. Budowali świat oparty na wspólnym języku, muzyce i codziennych rytuałach. W tym dawnym porządku judaizm był wyznaniem, natomiast arabskość stanowiła świat, w którym owa wiara mogła swobodnie oddychać. Z tej perspektywy żydowski Arab nie jest sztuczną hybrydą, lecz pełną tożsamością. Współczesna antropologia tożsamości pozwala tę intuicję osadzić znacznie szerzej. Człowiek nie jest tożsamościowym atomem, lecz gęstym węzłem powiązań. Socjologia kolonializmu pokazuje natomiast, że imperia nie tylko eksploatują zasoby, ale przede wszystkim produkują nowe kategorie ludności. Prawo kolonialne nie opisuje społeczeństwa, lecz aktywnie je przeprogramowuje, narzucając hierarchie służące kontroli. Systemowy rasizm nie zawsze działa przez brutalny zakaz. Czasem najskuteczniejszy okazuje się mechanizm awansu społecznego za cenę wyparcia się siebie. Najokrutniejsza władza nie zawsze bije po twarzy. Czasem daje stypendium, mundurek i słownik francuski. System mówi: odrzuć swojego sąsiada, a dostaniesz dokument. Ta forma przemocy kolonialnej zmuszała jednostki do tragicznego wyboru między lojalnością wobec korzeni a szansą na przetrwanie. Przeciwnicy tej koncepcji chętnie atakują jej karykaturę, sugerując, że świat przedkolonialny był rajem. Hayoun nie twierdzi, że dawniej było idealnie. Przypomina jednak, że dawniej wspólne życie było po prostu możliwe. To właśnie ta możliwość została politycznie zniszczona. W przypadku Żydów arabskich to właśnie edukacja stała się głównym laboratorium transformacji. Organizacja Alliance Israélite Universelle, powołana do życia w 1860 roku, oplotła świat śródziemnomorski siecią nowoczesnych, francuskojęzycznych placówek. Ta modernizacyjna misja niosła ze sobą nieuchronną sekularyzację oraz systemowe przesunięcie autorytetu z lokalnych instytucji religijnych ku modelowi francuskiemu. Szkoła nie ograniczała się do nauki rachunków. Z żelazną konsekwencją wdrażała nową hierarchię cywilizacyjną. Język francuski miał odtąd oznaczać świetlaną przyszłość, podczas gdy arabski degradowano do roli reliktu przeszłości. Przykład dekretu Crémieux z 1870 roku ilustruje ten mechanizm z precyzją skalpela. Akt ten przyznał obywatelstwo francuskie większości algierskich Żydów, podczas gdy ich muzułmańscy sąsiedzi pozostali uwięzieni w upokarzającym reżimie statusu tubylczego. Socjologia kolonialna widzi w tym przede wszystkim prawną technologię rozszczepienia wspólnoty. Właśnie w ten sposób, w zaciszu kolonialnych archiwów, produkowano nieufność, którą późniejsi historycy chętnie nazywają odwiecznym konfliktem. Owe odwieczne nienawiści mają zazwyczaj bardzo konkretną datę produkcji i numer seryjny nadany przez administrację kolonialną. Cały ten mechanizm opierał się na osłabianiu więzi człowieka z jego naturalnym światem. Antropologiczna korekta nowoczesności pozwala nam dziś dostrzec, że kategoria żydowskiego Araba została zniszczona w wyniku celowych działań inżynierii społecznej. Najpierw ludziom wmówiono, że ich dotychczasowe życie jest błędem, a potem przekonano ich, że od początku nie było dla nich innego wyjścia. Kolonializm przypomina lekarza, który najpierw zakaża ranę, a potem wystawia wysoki rachunek za antybiotyk. Papier zniesie wiele, ale dusza, rozdarta między dwoma światami, które nagle uznano za wrogie, goi się znacznie wolniej niż oficjalne dokumenty. Współczesna literatura naukowa dowodzi, że Masud Hayoun nie buduje swoich tez w próżni intelektualnej. Badacze tacy jak Ella Shohat czy Yehuda Shenhaf od dekad analizują mechanizmy, przez które kategoria arabsko-żydowska została wyparta przez dominujące narracje narodowe. Ich prace pokazują, jak polityka tożsamościowa Mizrachijczyków w Izraelu stała się formą buntu przeciwko aszkenazyjskiej hegemonii kulturowej. Oczywiście pole to nie jest wolne od uzasadnionych wątpliwości. Część historyków słusznie punktuje ryzyka związane z nadużywaniem etykiety Arab Jew. Argumentują oni, że nie wszystkie wspólnoty z krajów muzułmańskich postrzegały siebie przez pryzmat arabskości. Niemniej jednak te metodologiczne uwagi nie obalają projektu Hayuna, lecz precyzują jego głęboki dekolonialny sens. Kategoria żydowskiego Araba nie musi być sztywnym narzędziem statystycznym. Jest to przede wszystkim kategoria rekonstrukcyjna i polityczna, mająca na celu wydobycie tego wymiaru ludzkiego doświadczenia, który został wymazany przez późniejsze systemy klasyfikacji. Tożsamość ludzka operuje na wielu poziomach jednocześnie, często ignorując logiczne sprzeczności narzucane przez teoretyków. Można nie używać konkretnego słowa, a jednocześnie całym swoim życiem wypełniać jego najgłębszą treść. W narracji autora szczególne miejsce zajmuje rodzina, która staje się żywym archiwum, odpornym na czystki dokonywane przez oficjalną historię. Można ją nazwać analityką marginaliów, czyli badaniem tego, co władza uznała za nieistotne. Historia nie przetrwała wyłącznie w zakurzonych aktach państwowych, lecz w błędnie zapisanych nazwiskach, w smaku potraw szukanych z uporem po całym Paryżu i w melodii piosenek. Dla uważnego czytelnika jest to fundamentalna lekcja epistemologiczna. Dane oficjalne bywają uporządkowane, ale rzadko bywają prawdziwe w pełnym ludzkim sensie. Archiwum państwowe skrupulatnie odnotuje, kto posiadał obywatelstwo, ale rzadko kiedy wspomni o tym, kto naprawdę czuł się u siebie. Paszport wskaże nową przynależność, ale nigdy nie wskaże skali poniesionej utraty, bo administracja nie posiada rubryk na żałobę. W świecie żydowskich Arabów judaizm nigdy nie był europejską wyspą rzuconą na środek obcego morza. Był on lokalną formą monoteistycznej pobożności, organicznie wpisaną w rytmy Magrebu, Egiptu czy Iraku. Synagoga i meczet, mimo że stanowiły różne miejsca kultu, należały do tego samego pejzażu dźwiękowego i pojęciowego. Ludzie mogli czytać inne księgi, ale mieli ten sam kurz na butach i tę samą mądrość targu. Masoud Hayoun przekonuje nas, że arabskość jest czymś znacznie głębszym niż tylko etniczną etykietą. W jego ujęciu nie jest ona zamkniętym klubem krwi, lecz cywilizacyjną wspólnotą języka, doświadczenia i politycznej pamięci. Ta wspólnota była najbardziej namacalna w języku, który dla żydowskich Arabów był domem. Język arabski służył do rodzinnych kłótni, negocjacji handlowych i wyrażania żałoby. Żydowskie warianty arabskiego nie były jedynie folklorem, lecz pełnoprawnymi nośnikami wysokiej cywilizacji. Głęboka indigenizacja judaizmu objawiała się nawet w detalach fonetycznych hebrajskiej liturgii. Modlitwa nie istnieje w abstrakcyjnej próżni teologicznej, lecz ma swój akcent, temperaturę i barwę głosu. Judaizm żydowskich Arabów miał arabski akcent nie dlatego, że był zanieczyszczony, lecz dlatego, że był realnie wcielony w życie. Współczesne znaczenie tej książki polega na tym, że podważa ona jedną z najbardziej toksycznych fikcji politycznych naszych czasów, czyli przekonanie o konieczności czystości zbiorowości. Ta fikcja jest niezwykle wygodna dla państw i propagandystów, ponieważ pozwala na stosowanie prostych modeli klasyfikacyjnych. Jest ona jednak zabójcza dla rzeczywistego życia, które zawsze jest bardziej złożone niż chcieliby tego twórcy arkuszy kalkulacyjnych. Gdy model pyta, Żyd czy Arab, człowiek świadomy swojej historii odpowiada po prostu tak, demaskując błąd tkwiący w samym pytaniu. Tożsamość żydowskiego Araba pozostaje niewygodnym wyrzutem sumienia dla systemów, które zbudowały swoją potęgę na amputacji ludzkiej pamięci. Czy jesteśmy zdolni do budowania przyszłości, która nie wymaga od nas okaleczania własnych korzeni w imię cudzego bezpieczeństwa? Być może jedyną prawdziwą wolnością jest odwaga, by powiedzieć tak całej swojej złożoności, bez pytania o zgodę strażników narzuconych nam granic.